Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. W Arsenale Kultury witamy
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Program realizuje Jarosław Pachczyński. Polacy bohatersko bronili nieba nad Londynem. To przypominają nam aż dwa filmy, które weszły na ekrany polskich kin tego lata, ale nie będziemy rozmawiać o tych filmach. Pod tym niebem, pod londyńskim niebem w czasie wojny i po niej schroniła się duża część polskiej emigracji. Wśród nich także polskie elity, akademicy, prawnicy, artyści, aktorzy, malarze, pisarze, poeci. O polskiej kulturalnej emigracji powojennej będziemy dziś rozmawiać w Arsenale Kultury. Zapraszam. Będziemy rozmawiać o emigracji powojennej, a naszymi gośćmi są panowie profesorowie, pan profesor Wiesław Ratajczak z Instytutu Filologii Polskiej UAM. Dobry wieczór. I pan profesor Sławomir Łukasiewicz, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Słyszymy się, goście są zdalni, łączymy się nie z Londynu, ale z Polski. Pierwsze pytanie do pana profesora Łukasiewicza. Pan badał zimnowojenną emigrację, między innymi też londyńską. Czy o tej emigracji wiemy już wszystko? Jak wygląda stan badań? Czy są to rzeczy już dobrze rozpoznane przez polskich badaczy przez te ostatnie lata po 89 roku, przez te dekady? Czy jeszcze jest wiele do odkrycia na temat polskiej emigracji?
To jest dobre pytanie, bo od wielu lat ja oprócz tego, że pracuję w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, związany jestem również z Instytutem Pamięci Narodowej, mieliśmy taki program badawczy, gdzie próbowaliśmy odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał. Jest taki tom raportów nawet, które wydaliśmy i powiem panu, że odpowiedź powinna być podwójna, to znaczy mamy zgodę co do takiego zrębu faktów, tak? Jak wyglądało, jak wyglądała polityka emigracyjna, no kto, wiemy, kto był prezydentem na emigracji, jakie wsparcie funkcjonowały, więc sporo rzeczy wiemy, ale jak próbujemy wgryźć się w głąb, to okazuje się, że jest jeszcze wiele rzeczy rzeczywiście do zbadania. Jest na przykład mnóstwo kolekcji prywatnych, przechowywanych często w domach emigrantów, przez ich rodziny, do których staraliśmy się zresztą docierać, ale wiemy, że wiele z tych kolekcji wciąż jeszcze nie ujrzało światła dziennego i tam się kryją odpowiedzi na różne pytania, które dzisiaj zadajemy sobie, a nie zawsze znamy tę odpowiedź, bo emigracja była takim dosyć specyficznym stanem dla Polaków w XX wieku, która z jednej strony była protestem wobec tego, co się działo w kraju, ale z drugiej strony wymuszała działania, które dzisiaj nazwalibyśmy konspiracyjnymi wręcz i no, historia konspiracyjna ma to do siebie, że po prostu często jest nieczytelna i trudna do odtworzenia. Także jest jeszcze sporo do zrobienia. Młodzi historycy, jeżeli chcieliby się tymi rzeczami zajmować, na pewno będą mieli dużo pracy.
Czy pole do badań jeszcze jest? Jeszcze wiele archiwów, tak jak pan profesor powiedział, prywatnych, które no, czekają na odkrycia. A to samo pytanie zadam panu profesorowi Wiesławowi Ratajczakowi. Czy w dziedzinie literatury tutaj wszystko już, czy można powiedzieć, te główne sprawy związane z kulturą literacką na emigracji są już dla nas znane, czy są jeszcze postaci, które czekają na odkrycie, na przywrócenie polskiej kulturze powojennej?
To nie jest łatwe pytanie. Oczywiście bardzo dużo materiałów archiwalnych jest dzisiaj łatwo dostępnych zarówno do paryskiej kultury, jak i do londyńskich wiadomości, bo o środowisku londyńskim przede wszystkim teraz rozmawiamy. Dzisiaj każdy ma dostęp ze swojego domowego komputera. Mamy więc no, na wyciągnięcie ręki potężne dziedzictwo obu ośrodków, obu wielkich redakcji. Twórczość najważniejszych autorów związanych z paryską kulturą i z londyńskimi wiadomościami także została wydana, nierzadko jest komentowana. Mam jednak wrażenie, że ciągle powiedzieć można nieco no, niesprawiedliwe hierarchie z polskiej historii literatury obowiązują. No bo pewnie gdybym w naszej rozmowie podał nazwisko choćby Mariana Henara, poglądam teraz na swoją podręczną półkę i widzę ten ogromny tom poezji zebranych, opracowany przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta, to pewnie gdybym to nazwisko podał, to rzadko kto ze słuchaczy pomyślałby o Marianie Henarze jako o jednym z najwybitniejszych polskich poetów doby powojennej. I takich przykładów pewnie można by podawać wiele. Znamy te nazwiska, historycy literatury się nim zajmują, ale ciągle do powszechnej świadomości, czy powiedzieć można do świadomości ludzi wykształconych, taka skala literackich osiągnięć polskiej imigracji chyba jeszcze nie dotarła.
To ja może dopytam, jakby dlaczego tak się dzieje? Czy to jest kwestia taka, że te postaci są po prostu mniej znane, czy na przykład działalność wydawnicza, czy ich poezję, proza tych literatów, pisarzy, którzy tworzyli poza granicami na emigracji, po prostu jest jeszcze ciągle niedostatecznie wydawana, nie ma wielu publikacji. Dlaczego tak się dzieje?
Publikacji jest wiele, natomiast myślę, że tutaj jedną z zasadniczych ról odgrywają programy szkolne. Zapewne też ekranizacje, zapewne publicystyka kulturalna, może takich rozmów jak ta dzisiejsza ciągle jeszcze jest za mało. Myślę też, że pewna inercja jest charakterystyczna życia kulturalnego, w którą utrwaliły się pewne hierarchie. Skoro wiemy, co jest arcydziełem, a co na to miano nie zasługuje, to może dość trudno jest owe przyzwyczajenia zmienić. To jednak też był długi czas pewnego muru, który między krajem i emigracją był. Oczywiście po 1989 roku ta sytuacja się zmieniła. Oczywiście kilku autorów taką dużą falą, powiedzieć można, trafiło do polskich czytelników. Myślę o Gustawie Fellingu Grudzińskim, o Józefie Czapskim, o Józefie Mackiewiczu, ale chyba dzisiaj już ta popularność pisarzy emigracyjnych nieco się zmniejszyła. Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Pewnie większa troska o tych pisarzy byłaby wskazana. Pewnie więcej wydań, więcej rozmów, więcej prezentacji ich twórczości.
Mówi pan profesor o pewnym procesie, raczej o takim procesie zwijania, zapominania o tym dorobku emigracji. I ja w takim razie chciałabym zapytać profesora Sławomira Łukasiewicza, jak ten stosunek władz PRL-u, tych władz komunistycznych po II wojnie światowej, jak się zmieniał w stosunku do emigracji?
Znaczy, emigracja była zawsze problemem dla władz krajowych. Była traktowana jako zagrożenie od samego początku, jako konkurent. Emigracja w jakimś sensie odgrywała taką rolę opozycji wobec tego, co się działo w Polsce. Zresztą to mówią badacze światowi, tak, że większość emigracji ma taką rolę. A polska emigracja była szczególna, ponieważ miała tak zwany mandat do tego, żeby reprezentować przynajmniej dużą część narodu polskiego. Właściwie większość narodu polskiego, a trzeba pamiętać, że jeszcze w czasie wojny mieliśmy legalny, istniejący na emigracji rząd. On się nazywał rządem na uchodźstwie, tak, ale on zachowywał ciągłość. I to bardzo komplikowało wiele poczynań rządu w Polsce. I wszystkie gesty, wszystkie działania prowadzone wobec emigracji, przeciwko emigracji, miały na celu zdeprecjonować tą emigrację. Poprzez zarówno akty prawne, odbieranie obywatelstwa, nie wiem, generałowi Andersowi, później Mikołajczykowi, wielu jeszcze innym wybitnym postaciom emigracji,
poprzez działania dyplomatyczne, jakąś formę propagandy, którą próbowano stosować, no, po działania oczywiście aparatu bezpieczeństwa, które coraz lepiej znamy, bo te archiwa są otwierane. To jest oczywiście dosyć skomplikowany proces, bo to nie jest tak, że emigracja była zupełnie bezbronna i tylko się temu przyglądała, ona również przeciwdziałała, ale tak czy owak Polska Rzeczpospolita Ludowa, czy Polska Ludowa, która funkcjonowała od 1944-1945 roku, no, traktowała emigrację przede wszystkim jako zagrożenie, jako wroga, jako przeciwnika, którego należy zwalczać, którego należy osłabiać.
Ale osiągnięcia inteligencji na emigrację jednak były tak wielkie, że gdzieś około lat 70. ten stosunek jednak władz PRL-u do emigracji też zaczął się zmieniać.
To znaczy, to jest dosyć też skomplikowany proces, bo nie tyle chodzi o stosunek do kultury. Proszę pamiętać, że zawsze byli autorzy, którzy byli zawsze na cenzurowanym, tak? Były osoby, które nigdy nie mogły wjechać do kraju, nawet gdyby chciały. I tutaj jakby nie było litości, natomiast no, pojawiały się różnego rodzaju próby, sygnały, prawda? No, przecież pisarz emigracyjny, ale to pewnie profesor Ratajczak więcej o tym powie, no, pisał dla kogoś, kto mówi, czytał w języku polskim, przede wszystkim dla odbiorcy polskiego, i on chciał w tym rynku funkcjonować. I stąd się brały różnego rodzaju kontakty z krajem. I to jest taki obszar, mówiąc już jak wracając do tego pierwszego pytania, co jest niezbadane. To jest taki obszar właśnie tych kontaktów między krajem a migracją, które chciały ze sobą utrzymywać kontakt, a te kontakty były bardzo utrudnione. I to jest temat, który należy zbadać. I zarówno jeżeli chodzi o literaturę, o kulturę w ogóle, jak i o takie nici osobiste, personalne, różne akcje pomocowe, to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
To jeszcze zapytam tak bardziej ogólnie o tą emigrację londyńską. W Londynie po 1945 roku przebywało ponad 200 tysięcy Polaków. Wśród nich było wielu inteligentów, wiele elit, 65 profesorów, 131 dziennikarzy, 54 pisarzy, 400 aktorów. Ja tak celowo wymieniam te liczby, żeby też pokazać, jaka to była skala, jak ta grupa ludzi, emigracja londyńska, była nasycona wybitnymi umysłami, intelektualistami. Jak to wpływało na to środowisko? Właśnie taka liczna reprezentacja właśnie tych osób, elit inteligenckich.
No, proszę pamiętać, że ci ludzie w normalnych warunkach byliby w Polsce. Tak, to była rzeczywiście często śmietanka, bo do tego jeszcze możemy dodać dyplomatów, możemy dodać różnego typu intelektualistów, techników. Proszę sobie wyobrazić, prawda, mieliśmy Stowarzyszenie Techników Polskich na emigracji, naprawdę ludzi świetnie wykształconych, którzy jeszcze to wykształcenie pogłębiali. Ale rzeczywiście ta elita intelektualna, no to była jakaś wyrwa w tym, co jakby w tym, co zostało w Polsce z jednej strony, a z drugiej strony pewien potencjał na podstawie którego moglibyśmy zbudować jakąś naszą opowieść o świecie. Tyle, że to nie było takie wcale proste, bo nawet ci wybitni politycy, czy intelektualiści, czy pisarze musieli sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, często podejmując jakąś pracę zawodową i pracę jakby poniżej ich kwalifikacji, ich wykształcenia. To naprawdę była trudna sytuacja i trzeba podziwiać tych ludzi, że w tych trudnych warunkach potrafili wydawać takie rzeczy, jak wspomniani chociażby pisarze, tak, Helling Grudziński, prawda, to cały krąg kultury, ale ja do tych nazwisk, no oczywiście oprócz Czesława Miłosza, którego trzeba by przywołać, przypomniałbym takie nazwisko Tymona Terleckiego, związanego właśnie z Londynem, wybitnego i historyka literatury, i pisarza, i polityka. Takiego człowieka, który właśnie był na pograniczu tego wszystkiego. On jakby potrafił się w tym odnaleźć, potrafił zdefiniować swoje zadania jako emigranta, polityka emigracyjnego, i potrafił funkcjonować jako świetny teatrolog, świetny literaturoznawca, pisarz, który pisał po prostu o tym, co Polaka na emigracji boli.
To pytanie zadam panu profesorowi Wiesławowi Ratajczakowi. Jak pisarze odnajdywali się w tej emigracyjnej sytuacji? No bo no można powiedzieć, że innym artystom, malarzom na przykład, było może trochę łatwiej, bo to jest język, malarstwo wizualne, uniwersalne. Pisarze są związani ściśle z językiem polskim. Czy po pierwsze, tym pisarzom łatwo było się odnaleźć, czy oni kierowali przede wszystkim na swoją działalność do emigracji, czy też do Polaków, którzy zostali w kraju? Jak to wyglądało?
To oczywiście były bardzo indywidualne wybory. No w przypadku Londynu gdzieś w tle jeszcze pozostawał ten wzór, czy ten punkt odniesienia, jakim był pisarz polski, który stał się klasykiem literatury angielskiej, czyli Joseph Conrad. I nie jest przypadkiem, że właśnie w kręgach imigracyjnych powstała taka znakomita monografia Conrad Żywy, właśnie pisarze na uchodźstwie. W stronę tego pisarstwa się skierowali, czy zainteresowali się twórczością autora Lorda Jima, ale nie było naśladowców, którzy by próbowali w języku angielskim twórczość literacką uprawiać. To była wierność językowi polskiemu i często też bardzo świadomie podejmowany wybór pozostania jedynie w kręgu emigracyjnym, poszukiwania czytelników wyłącznie tutaj, nie podejmowanie jakiejś gry, która by pozwoliła na publikację w kraju. To były dramatyczne decyzje, z tego trzeba sobie zdawać sprawę, bo nawet jeśli mówimy o tak licznym środowisku 200-tysięcznym, tak, to wobec liczebności środowiska literackiego grupa odbiorców literatury wcale nie była duża. Utrzymywanie relacji z krajem pewnie było charakterystyczne bardziej dla tego kręgu skupionego wokół paryskiej kultury. Tu redaktor Jerzy Giedroś podjął decyzję o tym, żeby te kontakty utrzymywać jak najściślej, żeby też może podejmować jakiś rodzaj współpracy z pisarzami krajowymi. Londyńskie Wiadomości pod tym względem były bardziej ostrożne, bardziej powiedzieć można zachowawcze. I oczywiście część pisarzy emigracyjnych w Polsce była znana, bo trudno powiedzieć by na przykład o publikujących na łamach Wiadomości Londyńskich o Janie Lechoniu czy o Kazimierzu Wierzyńskim w Polsce nie słyszano czy nie mówiono po wojnie. Ale nie była znana ich właśnie powojenna twórczość, którą też dopiero teraz po dziesięcioleciach odkrywamy. To była ogromnie trudna, ogromnie skomplikowana sytuacja, w której każdy pisarz na własną odpowiedzialność próbował znaleźć wyjście.
Mniej więcej, tak wspomniałam, w tych latach 70., ale to był też taki moment, kiedy do tego momentu w sumie uznawało się pewną taką neutralność światopoglądową emigracji. Teraz, jeśli już te wszystkie mamy większy dostęp do archiwów Europy Środkowo-Wschodniej, no do archiwów służb specjalnych, wiemy, że to środowisko było bardzo mocno inwigilowane. Jak wyglądała ta inwigilacja emigracji przez rząd komunistyczny Polski w Londynie na przykład? Pana Sławomira Łukasiewicza bym prosiła o odpowiedź.
Ja jeszcze przez chwilkę pokomentuję ten wcześniejszy wątek i wrócę do tego, o co pani zapytała, bo to, co profesor Ratajczak powiedział, to jest bardzo ważne. Znaczy ten podział na niezłomnych londyńskich i kulturę paryską, tak jakby inny stosunek do kraju. Natomiast była taka akcja książkowa i tutaj wchodzimy troszeczkę w ten temat właśnie inwigilacji, która od końca lat 50. trwała. I ona polegała na tym, że za olbrzymie pieniądze, jak na ówczesne czasy, tak, dla emigrantów, po pierwsze subsydiowano wydawnictwa emigracyjne, to były pieniądze w Centralnej Agencji Wywiadowczej. I w ramach tego programu te wydawnictwa plus jeszcze inne książki trafiały do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również do Polski. Ogólnie szacuje się, że jakieś 10 milionów książek w ten sposób zostało przeszmuglowanych przez granicę przez żelazną kurtynę i trafiały do Polski. I oczywiście literatura była tutaj szalenie ważna. Także nawet jeżeli jakiś pisarz niekoniecznie chciał utrzymywać kontakty z krajem, to jego teksty w ten sposób trafiały, no i później stawały się elementem drugiego obiegu, krążyły po kraju, były znane. I oczywiście to wszystko budziło w reakcję służb specjalnych, tak? I słynny proces chociażby Taterników, zaszmuglowanie książek kultury, przyglądanie się, kto te książki sprowadza, kto te książki czyta. No oczywiście nie było już takiej sytuacji jak w latach 40. czy 50., tak, kiedy zasłuchanie chociażby Radia Wolna Europa groziły kary więzienia czy jakieś inne szykany, ale tak czy owak kontakt z emigracją był bardzo źle widziany. I teraz przechodząc już do samej inwigilacji, no wszystkie służby, zarówno wywiad wojskowy, jak i wywiad cywilny były specjalnie utworzone po to, żeby tą emigrację zwalczać. Tutaj wiele przykładów można byłoby przytaczać, różnego rodzaju operacji, nie wiem, jednej z najsłynniejszych, to są takie gry operacyjne, tak zwana Piąta Komenda Winu, która właśnie polegała na rozpracowaniu tych kontaktów emigracji z podziemiem w kraju, czy tak zwana afera Bergu, która miała na celu zlikwidowanie siatki szpiegowskiej, którą emigranci wspólnie ze służbami zachodnimi mieli tutaj tworzyć w kraju. Poprzez przykłady różnego rodzaju operacji wobec poszczególnych osób, w ramach akcji repatriacyjnej ściągano różne osoby, wcześniej jakby kontaktując się z nimi, kontaktowali się właśnie oficerowie wywiadu i to są przykłady chociażby Melchiora Wańkowicza, czy takiego premiera migracyjnego Hugona Hanke. No, premier emigracyjny, rządu emigracyjnego, tak, który wraca do kraju, to był ogromny cios dla emigracji politycznej. I wiele jeszcze innych przykładów, no nie wiem, z inwigilacją Radia Wolna Europa, czy kultury, które można byłoby tutaj opowiadać.
A ja z kolei trafiłam na taką, na takie wspomnienie właściwie, ale dosyć konkretne, dlatego że również właściwie z archiwów służb próby ściągnięcia generała Maczka, który przez krótki czas pracował jednak w Anglii jako barman, już po rozwiązaniu polskiego wojska, i był inwigilowany przez hrabiego Dzieduszyckiego, który był agentem i który go próbował po jakichś występach w tymże barze, gdzie generał Maczek barmanował, próbował go do Polski ściągnąć, zapewniając, że nic mu tam nie grozi, że wszystko w Polsce dzieje się jak najlepiej. Czyli to działało w sumie w dwie strony. Artyści, inteligencja też była angażowana w to, żeby tę imigrację tam rozpracowywać na Zachodzie.
Znaczy, wie pani, to jest o tyle znowu skomplikowane, że jakby można wyróżnić kilka rodzajów jakby czy prób ściągania emigrantów do Polski, tak? No nie wiem, taki cel był Jerzego Putramenta, który jeździł i zachęcał, żeby wracali, bo w Polsce jest spokojnie, będą mogli spokojnie pracować, dostaną godne warunki i nie muszą wcale siedzieć na emigracji, tak? To jest takie półoficjalne, tak? Wiadomo było, że to jest przedstawiciel władzy i taka jest jego rola. To nie ze wszystkimi się tak dawało i wtedy używano bardziej skomplikowanych metod, używano do tego no, zwyczajnie agentury, tak? I byli naprawdę bardzo niebezpieczni agenci, którzy potrafili zwyczajnie zaszkodzić. Często to były osoby jeszcze inne, które wyjeżdżały apelując do pewnego patriotyzmu, czy do wspólnych przekonań politycznych, również starali się namówić, żeby emigranci wracali do Polski. No każdy taki powrót, no to wizerunkowo dla emigracji był cios, to była strata i tak jak wspominałem chociażby Melchiora Wańkowicza, no to była ogromna historia z drugiej strony człowieka, który później w PRL-u nie potrafił się odnaleźć i protestował przeciwko tej rzeczywistości PRL-owskiej. Więc to są dosyć skomplikowane historie. To, co pani opowiada o Maczku, to tylko jakby potwierdza też, że warunki bytowe nie najlepsze również sprzyjały tego typu operacjom i bezpieka to wykorzystywała.
To ja chciałbym zapytać o pisarzy takich właśnie niezłomnych pośród niezłomnych. Na przykład o postać Sergiusza Piaseckiego, który w 1949 roku wystosował pismo, list do Związku Pisarzy na Obczyźnie w Londynie. Taki bardzo mocny apel o to, żeby uważać na pisarzy polskich, którzy przyjeżdżają do Londynu, do Paryża, z Polski, z Polski pod władzami komunistów, no i jakby są taką agenturą, żeby tutaj na to szczególną uwagę zwrócić, żeby oddzielać się od tych pisarzy, uważać ich za zdrajców. No i te apele chyba nie zostały tak do końca wysłuchane. Sergiusz Piasecki pozostawał chyba w tym odosobniony. To pytanie do pana profesora Wiesława Ratajczaka, czy takie pozycje zajmowane przez właśnie, tak jak to zajmował Sergiusz Piasecki, były czymś odosobnionym, czy było więcej takich postaci?
No, Sergiusz Piasecki oczywiście doskonale znał metody komunistycznego wywiadu, komunistycznych służb specjalnych. Znał jeszcze przedwojennych swoich działań. Był także przecież współpracownikiem polskiego wywiadu, drugiego oddziału sztabu generalnego. Tego typu radykalne postawy, one oczywiście znajdowały częściowo potwierdzenie, czy też był taki pozytywny oddźwięk. No, myślę tutaj chociażby o postawie redaktora Mieczysława Gryzewskiego, bo on jednak był bardzo ostrożny wobec autorów przyjeżdżających z Polski. Też bardzo stanowczo krytykował przecież swojego znakomitego znajomego, przyjaciela z czasów międzywojnia, czyli Juliana Tuwima, właśnie za powrót do kraju. Właściwie nigdy ta wrogość nie została już przezwyciężona po tej decyzji. Czyli jeśli pomyśleć, że Tygodnik Wiadomości był jednym z najważniejszych organów wyrażających stanowisko emigracji londyńskiej, czy najważniejszym, to w tym przypadku chyba zalecana była taka ogromna ostrożność wobec tych, którzy z kraju przyjeżdżają. No i też myślę, że w przypadku środowiska londyńskiego, w przypadku kręgu współpracowników Wiadomości, no taką sprawą, która miała swoje literackie opracowanie i była sprawą rozstrzygającą, biorąc pod uwagę stosunek do powojennych władz w Polsce, była oczywiście sprawa katyńska. No i skoro w tym środowisku byli tacy autorzy jak Ferdynand Gettel, jak Józef Mackiewicz, czyli no dwaj świadkowie zbrodni katyńskiej, jedni z tych, którzy byli w miejscu odkrycia masowych grobów, to bez wątpienia ich postawa i ich pisma oddziaływały na stanowisko emigracji. Oczywiście za to też akurat ci autorzy płacili bardzo wysoką cenę. Ferdynand Gettel, przecież jeden z najpopularniejszych pisarzy w dwudziestoleciu międzywojennym, no był chyba jednym z najsurowiej przez PRL-owską cenzurę represjonowanych autorów. Jego książki były oczywiście na ściśle przestrzeganym indeksie. No podobnie było oczywiście z Józefem Mackiewiczem.
To myślę, że tutaj zrobimy teraz krótką przerwę, a później powrócimy do dyskusji i też myślę rozszerzymy dyskusję o sztuki wizualne.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy o kulturalnej emigracji, głównie w Londynie, ale nie tylko. Rozmawiamy, przypomnę, z panem profesorem Wiesławem Ratajczakiem. W pierwszej części rozmawialiśmy z panem profesorem Sławomirem Łukasiewiczem, który już się z nami pożegnał, ale za to witamy pana profesora Jana Wiktora Sienkiewicza, historyka sztuki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu redaktorowi, ale od razu poprawię się. albo poprawie nas. Tak, jestem rzeczywiście absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i tam robiłem właściwie wszystkie stopnie i tytuły naukowe, ale obecnie jestem pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
To bardzo przepraszamy i tutaj dziękujemy za korektę.
Pozdrawiamy Toruń.
I od razu przejdźmy do badań pana profesora, bo pan profesor zajmuje się emigracją kulturalną, ale szczególnie sztukami wizualnymi. Zapytamy właśnie o to, jak wyglądała sytuacja artystów, malarzy reprezentujących sztuki wizualne na emigracji w Londynie. Jak to środowisko wyglądało na początku, w pierwszej części programu? Mówiliśmy trochę o środowisku literackim. Jak w porównaniu właśnie z tym środowiskiem literackim wyglądała sytuacja plastyków?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to właśnie temat rzeczywiście i szeroki, i ciekawy, i mało znany ciągle w Polsce. I środowisko polskich artystów plastyków, do których oczywiście włączymy i malarzy, i rzeźbiarzy, i grafików, i artystów, i nawet rzemieślników, i rzemiosło artystyczne, tak naprawdę pojawiło się w tej swojej wielkiej sile, największej w Europie, co od razu chcę podkreślić, po II wojnie światowej, chociaż przed II wojną światową oczywiście w Wielkiej Brytanii, w Londynie byli polscy artyści, którzy zresztą stanowili znaczące środowisko, chociażby żeby wspomnieć Feliksa Topolskiego, który zresztą już przed wojną był osobowością znaną i pojechał i spotkał się właściwie z Bernardem Shawem przed II wojną światową i przed tą II wojną światową do niego, do jego pracowni jeździł Marek Żuławski, wtedy młody artysta po Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ale polskie środowisko artystyczne, czy polska diaspora artystyczna w Wielkiej Brytanii, a szczególnie w Londynie, ukonstytuowała się po 1946 roku, to znaczy w momencie, kiedy wielka grupa, właściwie to był taki korpus artystów, który pojawił się wraz z drugim korpusem generała Władysława Andersa, przetransportowany z terenu Włoch pod koniec listopada 1946 roku do obozów przejściowych. W tych obozach ci artyści byli z żołnierzami drugiego korpusu aż do 1948 roku. To były, jak pamiętamy, obozy przysposobienia i rozmieszczenia, czyli miejsca, które miały przygotować Polaków do przyszłego życia w Wielkiej Brytanii. I tam w tej grupie przetransportowanych żołnierzy drugiego korpusu było bardzo poważne środowisko artystów, plastyków, którzy już zebrani byli w tę grupę polską, nazwaną zresztą grupą polską w Rzymie, ponieważ część z tych artystów już była dojrzałymi artystami po Akademii Sztuk Pięknych przed II wojną światową, ale część to byli młodzi studenci, którzy rozpoczęli studia tylko co w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, w Akademia di Belle Arti w Rzymie po zwycięskiej bitwie o Monte Cassino, ale część z nich studiowała już w latach 1942 do 1946, a niektórzy zostali w Akademii Sztuk Pięknych w Bejrucie, w Akademii Sztuk Pięknych Alba, która właściwie do dzisiaj i pamięta doskonale to środowisko polskich artystów i są tam Polacy bardzo dobrze wspominani.
A jak wyglądało życie galeryjne? Już przejdźmy do tego Londynu powojennego. Czy powstawały polskie galerie? Czy polscy artyści byli właśnie w tych galeriach pokazywani? Jak to wyglądało?
No, to jest bardzo jakby zjawisko, które powinniśmy w ogóle na gruncie Polski wyświetlić. Już pomijam, że powinno w ogóle środowisko polskich artystów zaistnieć w korpusie polskiej historii sztuki i to jest jakby praca przed nami wszystkimi. Natomiast środowisko galeryjne bardzo szybko się rozwinęło i właściwie Polacy rozpoczęli kreowanie tego środowiska poprzez galerie, które zaistniały już pod koniec lat 50. Pierwszą galerią była galeria Halimy Nałęcz, Haliny Marii Nowochońskiej, która primowo to Więckowskie, a drugie nazwisko już po mężu w Wielkiej Brytanii, Nałęcz, która w 1957 roku założyła awangardową, i to trzeba podkreślić, artyści, ci polscy artyści właśnie byli na szpicy no, nowych kierunków artystycznych. To była awangardowa galeria sztuki nowoczesnej, zrywająca zupełnie XIX-wieczną formą galeryjną, bardzo jeszcze wtedy popularną w Wielkiej Brytanii, w Londynie szczególnie. I przede wszystkim przez samą nazwę, panie redaktorze, i pan jako dyrektor zresztą wielkiej instytucji to doskonale wie, nazwa brzmiała Dryan Gallery. Dryan Gallery jest to nazwa, która jest abrewiacją nazwiska Mondrian. I to mówi wszystko za siebie. Halima Nałęcz postanowiła, że będzie, zresztą ze swoimi kolegami Brytyjczykami, między innymi z Bowenem, z którym współpracowała, wybitnym artystą jednocześnie, ale też galernikiem, znawcą środowiska brytyjskich artystów, nie tylko brytyjskich, bo w ogóle malarstwa europejskiego. Postanowiła wystawiać przede wszystkim sztukę awangardową i nastawienie już pod koniec lat 50. tej galerii było przede wszystkim na sztukę abstrakcyjną. Zresztą o tym wspominają jeszcze żyjący artyści pierwsi, którzy wystawiali u Halimy Nałęcz, między innymi żyjący jeszcze w Monte Carlo Basil Al-Kazi, którego wprowadzała Halima Nałęcz na rynek sztuki brytyjskiej. To była pierwsza galeria.
Zapytam też o porównanie takie ze środowiskiem literackim, bo tutaj o tym rozmawialiśmy. Artyści, pisarze, poeci tworzyli bardziej w stronę polskiego czytelnika, czy też próbowali właśnie jakby wyjść z tego takiego kręgu emigracyjnego. Tak. Czy artystom wizualnym było łatwiej? Czy oni jakby łatwiej mogli się konfrontować? Bo tu no, ta bariera języka, tak? Jakby nie istniała język wizualny, uniwersalny. Czy im było łatwiej po prostu zaistnieć też w tym środowisku pozaemigracyjnym?
No, przede wszystkim łatwiej było się konfrontować. Jasna sprawa, język plastyczny jest łatwiejszy, prawda? Komunikat jest prostszy. Dzieło sztuki odbiera się wprost. Natomiast trzeba powiedzieć o bardzo istotnej jakby sytuacji, która zastała artystów, albo którą artyści zastali. Trzeba pamiętać, że w większości artyści ci nie znali języka angielskiego. To jest pierwsza sprawa. Ten język był potrzebny przede wszystkim do takich kontaktów personalnych, do szukania miejsca w innych galeriach. I o tym wiedziała i Halima Nałęcz, i zaraz za 3 lata Jan Wieliczko, który założył drugą galerię, Centaur Gallery, pół galeria, pół zep, pół człowiek, pół zwierzę. Bardzo to był mądry pomysł. To było na Portobello Road, a następnie przeniesiona ta galeria została na Highgate. I trzecią galerią była galeria Mateusza Grabowskiego.
Grabowski zdaje się trochę inną koncepcję miał, bo
to
też
właśnie,
jakby...
Teraz, wielu... to powiedzieć. Właśnie, dlatego wymieniam te kolejne dwie galerie po to, żeby powiedzieć, iż w polityce wystawienniczej Mateusza Grabowskiego i Halimy Nałęcz, ale przede wszystkim Mateusza Grabowskiego, było konfrontowanie zarówno dorobku tej twórczości najmłodszych artystów brytyjskich, których prowadzono na rynek angielski, na rynek londyński, i konfrontowanie tej twórczości z polskimi artystami żyjącymi w Londynie czy w Wielkiej Brytanii, ale również, i to było w ogóle to clue galerii Mateusza Grabowskiego, sprowadzanie polskich artystów za żelaznej kurtyny i konfrontowanie tychże artystów, pokazywanie ich, jak oni tam za tą żelazną kurtyną i co tworzą w konfrontacji do tej sztuki współczesnej brytyjskiej, nie tylko całego imperium brytyjskiego. Więc te dwie galerie miały to nastawienie przede wszystkim na sztukę nowoczesną, awangardową, ale jednocześnie to, co zresztą podkreślała Halima Nałęcz, wyliczając w procentach, mówiła około 30% wystaw robiłam polskim artystom, tym, którzy sami nie mieli siły przebicia, i to było, jak cytuję Halimę Nałęcz, wielokrotnie z nią się spotykałem, mówiła, to był mój moralny obowiązek, żeby tych artystów pokazać. Oni później oczywiście na własną rękę zdobywali kontakty w galeriach brytyjskich, ale to ci najwięksi, jak Marek Żłaski, Stanisław Frenkiel, później Janina Baranowska, to byli artyści, którzy już mieli silną pozycję na rynku, właśnie dzięki temu, że też znali język albo właśnie kończyli te studia rozpoczęte między innymi w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie na uczelniach brytyjskich, a tych artystów było około 50. Zresztą po pomógł im w tej edukacji przyjaciel Andersa, który w czasie II wojny światowej był oficerem w armii brytyjskiej, a następnie rektorem w Slade School. Także to rzeczywiście ci plastycy wchodzili bardzo głęboko w to środowisko brytyjskie. To nie było getto odizolowane.
Ale bardzo ważne jest to, żeby były te galerie, które ich wprowadzą, te pierwsze, które pokażą twórczość. Ja zapytam może jeszcze pana profesora Wiesława Ratajczaka, który mam nadzieję jest z nami jeszcze, o taką konfrontację polskich pisarzy, poetów. Czy były tłumaczenia utworów polskich poetów, które właśnie miały szansę wyjść poza taki krąg emigracyjny?
Tak, oczywiście. To może jeszcze dodam, bo taka myśl mi się nasunęła, kiedy pana profesora słuchałem, że chociażby wspomniany Marek Żuławski jest tutaj świetnym przykładem takiej współpracy ze środowiskiem literackim. Przypominam sobie przepiękne ilustracje do Gilgamesza w opracowaniu Józefa Wittlina, który także przecież był pisarzem emigracyjnym. Ale wracając do pytania pana redaktora, oczywiście tak, część tego pisarstwa trafiało dzięki tłumaczeniom do czytelników zachodnioeuropejskich i to przykładem takiej znakomitej kariery pisarza emigracyjnego byłby Witold Gombrowicz oczywiście, tak, który przecież był znany na całym świecie, głównie dzięki działalności przykładowej Jeleńskiego, ale przecież także innych krytyków, tłumaczy. Także to jest może przykład taki najbardziej spektakularny, ale przecież nie jedyny.
To pytanie też o...
Jeśli można, panie redaktorze. Właśnie
bardzo proszę.
Wspaniała jakby konfrontacja. Szkoda, że nie jesteśmy w studiu. I wtedy...
Też bardzo żałujemy, ale...
Właśnie, bo warto to powiedzieć i tutaj wszyscy się zgodzimy. Świetnie łączyła te dwie płaszczyzny, właściwie te dwie dziedziny twórczości, czyli literaturę, czy też pisarstwo i sztuki plastyczne, oficyna poetów i malarzy, pedaczyków. To było wyśmienite środowisko, wyśmienite miejsce, prawda? Przyznał pan rację, a tym bardziej, że oficyna mieściła się w kolejnej arkadzie mostu Waterloo Bridge i właściwie Felix Topolski, Bednarczykowie, to była ta sama rodzina, prawda? Maszyny stały w pomieszczeniach w pracowni właściwie Feliksa Topolskiego i w pewnym momencie właśnie to przenikanie literatury i plastyki polskiej było nadzwyczajne. To w ogóle jeszcze ciągle właściwie nieopracowane, bo nie może być jeszcze nieopracowana część właśnie tej kultury emigracyjnej brytyjskiej czy londyńskiej, ponieważ jak wiemy od kilku lat archiwum oficyny poetów i malarzy trafiło do Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i dobrze i szczęśliwie Krystyna Bednarczykowa przez lata szukała miejsca właśnie poczynając od różnych środowisk akademickich, uniwersyteckich, ostatecznie zdecydowała o Krakowie. Także to takich przykładów moglibyśmy wspólnie, gdybyśmy siedzieli przy jednym stole, wiele przytaczać.
Bardzo szkoda, że nie siedzimy przy jednym stole i też szkoda, że za chwileczkę nasz program się już kończy.
Ale ja może temat będziemy kontynuować.
Brutalnie trochę, ale przeskoczyć z historii do współczesności. Chciałabym prosić pana profesora, żeby powiedział parę słów o tym piątym światowym zjeździe Polaków z zagranicy i Forum Kultury Polonijnej, której pan profesor jest współorganizatorem, współtwórcą.
Drodzy Państwo, i przede wszystkim jesteście Państwo prekursorami. Nie wiem, czy to przypadek, czy to tak rzeczywiście przemyślę. Otóż i warto powiedzieć, i w ogóle mówimy to po raz pierwszy na antenie w ogóle radiowej, że w dniach od 20 do 23 września w Warszawie będzie miał piąty światowy zjazd Polonii Polaków z zagranicy i w ramach tego światowego zjazdu Polonii Polaków z zagranicy odbędą się fora, w tym bardzo ważne dla nas i dla dzisiejszej audycji Forum Kultury Polonijnej, które ma swoje hasło Kultura Polska poza granicami kraju, dokonania i perspektywy 1918-2018-2118 i cel, warto powiedzieć o celu tego forum. Celem jest przede wszystkim podsumowanie stanu kultury i sztuki polskiej, poza granicami kraju w minionym stuleciu oraz wypracowanie postulatów rozwoju tejże kultury polskiej w krajach, osiedlenia Polaków na przyszłość, bo to jest kolejne zjawisko, na ile my jako Polacy, znaczy polscy artyści, odcisnęli piętno w kulturze krajów osiedlenia.
To musimy już to jako puentę potraktować. Będzie być może okazja, żeby wrócić do tematu. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan profesor Jan Wiktor Sienkiewicz. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękujemy za udział. Rozmawialiśmy też wcześniej z profesorem Sławomirem Łukasiewiczem. Program realizował Jarosław Pachczyński, a żegnają się
Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz. Zapraszamy za tydzień.
Arsenał Kultury.